Chwała niech będzie Jezusowi Chrystusowi. Nie mam za wiele pozdrowień dla was, bo tam, gdzie byłem, nie przekazywano, nie znano nas. Mam pozdrowienia od Braterstwa Halczuków dla osób, które znają, które ich odwiedziły i dla osób, które są w naszym zborze, kazali serdeczne pozdrowienia chrześcijańskie przekazać. Chciałbym przed modlitwą przeczytać krótki psalm. Nie będę dzisiaj może wiele mówił. Przeczytam tylko ten psalm. Psalm 111. Psalm 111. Alleluja. Z całego serca wysławiam Pana w gronie prawych i w zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, godne badania przez wszystkich, którzy je kochają. Dzieło Jego jest okazałe i wspaniałe, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Pamiętnymi uczynił cuda swoje, łaskawy i litościwy jest Pan, daje pożywienie tym, którzy się Go boją. Na wieki pamięta o swoim przymierzu. Ukazał ludowi swemu potęgę dzieł swoich, dając im dziedzictwo narodów. Wierność i prawo są dziełami rąk Jego. Wszystkie Jego nakazy są niezawodne, ustanowione na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości. Zesłał odkupienie ludowi swemu, ustanowił na wieki swoje przymierze. Święte i straszne jest imię Jego. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego trwa na wieki. Przejdźmy na kolana i oddajmy Jezusowi chwałę w naszych modlitwach, ale także w życiu naszym codziennym, kiedy będziemy szli do swoich domów i dzisiaj, i w tygodniu, tam gdzie będziemy w pracy. Tak do mnie dotarło to, aby Boga chwalić, aby chwalić Jezusa Chrystusa. Także słowami wśród ludzi może niewierzących. Tak zdaję sobie z tego sprawę, że tego jest za mało w moim życiu, że ludzie mogą tego nie widzieć w moim życiu, a powinni to widzieć. Abyśmy chwalili Jezusa Chrystusa i słowami, i swoim życiem, i swoimi uczynkami. Amen.
Ewangelia Świętego Marka, rozdział 14, od 32 wiersza. Taki znany fragment, bo też się parę razy tu czytany już było. Strona 1089. Taki nagłówek: Jezus w Getsemane. I przyszedł do ogrodu, który zwano Getsemane, i rzekł do uczniów swoich: siądź się tutaj, a się pomodlę. I wziął z sobą Piotra i Jakuba i Jana i począł się niepokoić i trwożyć, i rzekł do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie. Potem postąpił nieco dalej, padł na ziemi i modlił się, aby, jeśli to możliwe, ominęła go ta godzina. I mówił: Abba Ojcze, Ty wszystko możesz, oddal ten kielich ode mnie, wszakże nie co ja chcę, ale co Ty. I przyszedł i zastał ich śpiących i rzekł do Piotra: Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie, módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. I odszedł ponownie i modlił się tymi samymi słowami. A gdy wrócił, zastał ich znowu śpiących, albowiem oczy ich były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć. I przyszedł po raz trzeci i rzekł im: jeszcze śpicie i odpoczywacie? Dość tego, nadeszła godzina, oto Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, pójdźmy, oto ten, który mnie wydaje, przybliża się. Takie słowa, kiedy Pan Jezus Chrystus poszedł na miejsce, gdzie się w Getsemane, do ogrodu z uczniami. Kiedy poszedł się modlić, uczniowie zasnęli raz, drugi i nawet trzeci raz. Przyszedł po raz trzeci i rzekł im: jeszcze śpicie, odpoczywacie? Dość tego. Tak jakby ten dość tego, taki jak wykrzyknik. Jakby coś, jakby w Panie Jezusie coś jakby takie słowa, takie może jakby troszeczkę wyniosłe, tak, dość tego. W końcu ile można spać? Kiedy właśnie to czytałem, to takie słowa, takie napomnienie do mojego życia. Dość tego. Dość tego snu. Dość tego lenistwa. Dość tego robienia tego, co chcę. Dość tego. Mamy czuwać. Mamy obudzić się. To jest, bracia, siostry, ze wszystkiego mamy się obudzić. Bo Bóg nas powołał, abyśmy osiągli zbawienie. Osiągnąć zbawienie to nie znaczy, że już mam. Ale to trzeba osiągnąć, trzeba coś robić. Trzeba coś zostawić i trzeba coś robić. To nie wystarczy uwierzyć, nie wystarczy się ościć, nie wystarczy chodzić na nabożeństwa, ale trzeba coś robić, żeby osiągnąć zbawienie. Trzeba robić porządek w swoim sercu, w swoim życiu. To mi bardzo napomniało te słowa. Nie tylko do uczniów. Iż po raz trzeci Pan Jezus do nich przyszedł i może wtedy łagodnie mówił, tak jeszcze się pytał ich. Ale w tym trzecim razie poszedł do nich, to powiedział, dość tego już, co robicie? Czuwajcie. To zobaczcie, siostry, na ten czas, który przed nami jest, a czas przyjścia Pańskiego jest bliski. Same o tym wiemy. I musimy wejrzeć w swoje serca i powiedzieć na to, co jeszcze jest w nas. Dość tego. Zostawić to. A są te źródła wody żywej, kiedy może przychodzić, czerpać od Jezusa Chrystusa, aby to usunąć. To zobaczcie, siostry, mówię, nie tylko przychodzić i te źródła wpuszczać, ale puszczać takie, jakie one są, jakie Bóg nam posyła. Nie filtrować, ale przyjmować takie, jakie są. Bo one są dla nas źródła wody żywej. Są w Boże dla nas żywotem wiecznym. Uczniowie powiedzieli do Pana Jezusa, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. I my tu jesteśmy po to, aby słuchać słowa Bożego. To jest dla nas życiem. Dziękuję Bogu za to, że mogę być na tym miejscu. Mogę przeżywać to słowo, które już było czytane. Bo jak czytał Marcin, że początkiem modlitwy jest bojaźń Pańska. Trzeba mieć tej bojaźni też, aby oddalać się od złego, aby zerwać z grzechem już. To musi być bojaźń w sercu. Bojaźń w sercu i powiedzieć dość tego już, chcę służyć Bogu całym sercem, całą duszą. Zobaczcie, że czas bliski jest przyjścia, a my chcemy być przygotowanymi. Chcemy zasiąść na weselą baranką w niebie, ale Bóg teraz dzisiaj napomina, dość tego ze starym życiem, dość tego, co jeszcze w sercu jest. Mamy to wykorzenić, a jest Jezus Chrystus po to. Jeszcze jest Duch Święty, który nam daje siłę do tego. Napomina nas, mówi, dość tego już, ja ci pomogę. A to trzeba chcieć. To trzeba przyjąć, tak jak Słowo Boże mówi. Amen.
Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Ja również się cieszę. Myślę, że wszyscy się cieszymy z tego powodu, że Krzysiu stoi na tym miejscu, że zaczął usługiwać. Na pewno wszystkim nam brakowało tych usług, tych wezwań, takich do, tak jak dzisiaj na przykład, do gotowości, do czystego, świętego życia. Nie wiem, czy nie za wysoko trochę. Cieszymy się wszyscy z tego powodu. Czas wakacji się już pomału kończy. Dzisiaj praktycznie ostatni dzień. Jutro rozpoczyna się szkoła. Już widać radość na twarzach tych, którzy tam pójdą. Największa radość jest na twarzach tych, którzy po raz pierwszy tam pójdą. Ci, którzy jeszcze tam nie byli. Ci się najbardziej cieszą. Może dlatego, że jeszcze tam nie byli. Ja na przykład z racji też swojej służby często bywam w różnych szkołach i rzeczywiście sobie tak myślę, że no ja nie mógłbym być nauczycielem na przykład. Nie wiem, chyba za mało cierpliwy jestem. Wystarczy na to popatrzeć, posłuchać to, co się dzieje na przerwach. To jest naprawdę przerażające, bardzo smutny obraz. Ale cóż, no tak jest, że ta szkoła jest obowiązkowa, trzeba do niej chodzić, trzeba się uczyć. I również my, bracia i siostry, jesteśmy w szkole, jesteśmy w Bożej szkole. Bóg nas do tej szkoły powołał. Nie znaczy, bo w życiu duchowym nie ma czegoś takiego jak wakacje, że można sobie wziąć jakiś urlop, wakacje zrobić, 2-3 miesiące, a później do następnej klasy przychodzimy. W życiu duchowym tak nie ma. Musimy być gotowi na każdy dzień, tym bardziej, tak jak słyszeliśmy, przyjście Pana już jest niedaleko, już jest blisko. W tym psalmie, który na początku Marcin przeczytał, był taki werset, że Bóg daje pożywienie tym, którzy się Go boją. Bóg daje tym pożywienie. To cóż to oznacza, że nie wszyscy mogą wyjść z tego miejsca nakarmieni? Oczywiście, że tak. Nie wszyscy mogą wyjść nakarmieni, dlatego że jeśli w moim sercu nie ma bojaźni Bożej, to praktycznie to pożywienie nie będzie dla mnie. Ja oczywiście to przyjmę, ja posłucham tego, tak jak jest napisane w którejś Ewangelii, że kiedy Jan Chrzciciel zwiastował Herodowi, mówił mu o jego grzechu, to jest tam napisane, że Herod czuł się wielce zakłopotany, ale chętnie też słuchał Jana Chrzciciela. Czuł się wielce zakłopotany. Nie bądźmy, bracia i siostry, podobni do Heroda, że jesteśmy troszkę zakłopotani tylko, może słuchamy bardzo chętnie, ale powinniśmy na każdy dzień też z tym słowem żyć. Bo też w tym psalmie czytaliśmy tam, że straszne, święte i straszne jest imię Jego. Rzeczywiście niektórzy wyobrażają sobie tylko tą pierwszą część, że święte jest imię Jego, że Bóg jest miłością i tak dalej, ale że jest straszne, o tym nie wiedzą. Ale wielu będzie też zawiedzionych. I dzisiaj też chciałbym przeczytać z kilku miejsc, może z Nowego, na początek Testamentu, Ewangelia Łukasza. Ewangelia Łukasza i to jest 6 rozdział. Jeden werset na początek przeczytam. A może kilka, 4, może od 46 wersetu. Dlaczego mówicie do mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody w ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Upadek domu owego był zupełny. Tu jest powiedziane, Pan Jezus mówi, jak powinniśmy budować, na czym powinniśmy budować. Powinniśmy budować na twardej skale. Powinny być te fundamenty bardzo mocne. I w tym fragmencie ewangelista Łukasz też pokazuje nam taką historię, w której Pan Jezus napomina nas, że słuchane Słowo Boże też i powinno być zastosowane w naszym życiu codziennym. Jeśli tak się nie stanie, to samo słuchanie niewiele pożytku przyniesie. Nie będzie żadnych korzyści. To jest bardzo ważne, że ten fundament powinien być założony i na tym fundamencie powinno być budowane. I powinny być używane same dobre materiały do tej budowli. Bo jeśli ktoś będzie używał złych materiałów, nie będzie miał dobrego fundamentu, tak jak tutaj czytaliśmy, ten upadek będzie wielki. Uderzą wody, nie muszą to być wielkie wody, nawet małe wody mogą uderzyć i wszystko runie, wszystko się rozwali i będzie wielkie rozczarowanie, wielki płacz. I dalej, kiedy czytamy też w tej samej Ewangelii, następny fragment, z 13 rozdziału. Może przeczytajmy od 22 do 27 wersetu. I obchodził miasta i wioski, nauczając i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich: Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam, a on odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś, a on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Bardzo twarde słowa, można powiedzieć, o tym, że wielu będzie zawiedzionych, że przyjdzie ten czas rozczarowania. I w tym fragmencie czytaliśmy tutaj o pewnej grupie ludzi, którzy chcieli, aby dane im było wejść do Królestwa Bożego. W czasie, gdy Pan Jezus obchodził miasta i wioski, tak jak czytaliśmy tutaj w tym 22 wersecie, uczniowie po prostu zadali takie pytanie: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Czy będzie ich dużo, czy będzie tylko niewielu? Byli tego po prostu ciekawi. I myślę, że dobrze, że to pytanie padło, że to pytanie zadano. I Pan Jezus nie odpowiedział wprost na to pytanie, ale powiedział, w jaki sposób można być zbawionym. I dalej powiedział też, że kiedy te drzwi do Królestwa Bożego, do Królestwa Niebieskiego zostaną zamknięte, wielu pozostanie na zewnątrz. Biblia z wielu miejsc nas ostrzega przed tym. Wielu pozostanie na zewnątrz. Będzie dokładnie tak, jak czytamy na początku Słowa Bożego, historię Noego, że drzwi do Arki zostały zamknięte i wielu zostało na zewnątrz. Wielu zostało na zewnątrz i chociaż na pewno później bardzo chcieli wejść, nie mogli już tego dokonać, bo wcześniej był czas, aby można było sobie po prostu, aby można poprzez posłuszeństwo, poprzez posłuszne życie można było wejść do tej Arki. Wielu nie chciało wierzyć, że coś takiego może nastąpić. Dzisiaj też wielu nie wierzy, że będzie to, o czym Biblia nam mówi. Ale my, patrząc na te wszystkie znaki, widzimy, że to na pewno będzie i będzie wkrótce. I też i tutaj w tym przypadku, o którym czytaliśmy, na zewnątrz pozostało wielu takich, którzy myśleli, że wejdą. Oni byli na 100% przekonani, że wejdą, że gospodarz otworzy im drzwi, że będzie ich znał. Pan Jezus mówi, tu mówi o takich dwóch sprawach, które dotyczą tych ludzi. Po pierwsze mówi o ich zaskoczeniu, gdy zamkną się przed nimi drzwi. Oni naprawdę będą zaskoczeni. To trudno sobie nawet wyobrazić tych ludzi, jak bardzo mogą być zaskoczeni, kiedy będzie im się wydawało, że zostaną przywitani tam, wpuszczeni, a okaże się, że drzwi są zamknięte. I po drugie mówi też o ich rozczarowaniu, zawiedzeniu. To zaskoczenie, myślę, że spowodowane było przez fakt, że gdy oni pukają, aby wejść tam, to gospodarz mówi, że nie zna ich, za zamkniętych drzwi. Nawet nie otwiera im drzwi, żeby uchylić je troszeczkę i powiedzieć, tylko drzwi są zamknięte, za zamkniętych drzwi. Mówi, że po prostu ich nie zna. I na pewno to było rozczarowanie, na pewno to było wielkie zawiedzenie. Oni jeszcze mówią: jak to, Panie, przecież jadaliśmy z tobą, pijaliśmy z tobą, na naszych ulicach nauczałeś i tak dalej. No przecież jak możesz powiedzieć, że nie znasz nas? A jednak takie słowo usłyszeli, bo nieważne jest, że oni znali gospodarza, nieważne jest to, że oni znali Pana, ale Pan ich nie znał. Równie dobrze ja mógłbym pojechać gdzieś do Warszawy, pójść gdzieś tam pod Pałac Prezydencki może i powiedzieć, że chcę się spotkać z prezydentem, bo ja go znam. Ja dużo o nim wiem, ja wiem, jak wygląda, jeszcze inne rzeczy mogę wiedzieć i chciałbym się z nim spotkać, ale jeśli mi zostanie zadane pytanie, czy on mnie zna, to wtedy musiałbym skłamać, że mnie zna. Gdybym powiedział prawdę, że on mnie na pewno nie zna, to wtedy bym nie został wpuszczony. I podobnie tutaj w tej sytuacji też jest. To jest wielkie niebezpieczeństwo takiego też życia, że człowiek przychodzi, człowiek słucha, w sercu nie ma bojaźni, odchodzi i robi swoje. Kiedy czytamy Stary Testament, też na przykład z księgi proroka Ezechiela, kilka wersetów przeczytamy z 20 rozdziału, Tutaj też taka podobna sytuacja, jak ta, o której tam czytaliśmy. Dłuższy fragment, to założę sobie. 20 rozdział od początku może do 8 wersetu. W 7 roku 10 dnia 5 miesiąca przyszli niektórzy mężowie spośród starszych izraelskich, aby się radzić Pana i usiedli przede mną. Wtedy doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, przemów do starszych izraelskich i powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan, czy przyszliście, aby się mnie radzić, jaką żyw? Nie pozwolę wam mnie się radzić, mówi wszechmocny Pan. Czy chcesz ich sądzić? Jeśli chcesz sądzić, synu człowieczy, to oznajmij im obrzydliwości ich ojców. I powiedz im, tak mówi wszechmocny Pan, w dniu, gdy wybrałem Izraela, przysiągłem potomstwu domu Jakuba i objawiłem im się w ziemi egipskiej. Przysiągłem im mówiąc, ja Pan jestem waszym Bogiem. W owym dniu przysiągłem im, że wyprowadzę ich z ziemi egipskiej do ziemi, którą przeznaczyłem dla nich, opływającą w mleko i miód, która jest klejnotem wśród wszystkich ziem. I rzekłem do nich, niech każdy z was odrzuci obrzydliwości miłe dla jego oczu i nie kalajcie się bałwanami egipskimi. Ja Pan jestem waszym Bogiem. Lecz oni byli przekorni wobec mnie i nie chcieli mnie słuchać. Nikt nie odrzucił obrzydliwości miłych dla swoich oczu i nie opuścił bałwanów swoich i nie opuścili bałwanów egipskich. Wtedy postanowiłem wylać na nich swoją zapalczywość i dać upust swojemu gniewowi na nich pośród ziemi egipskiej. Widzimy tutaj też takie słowa ostrzeżenia. Wszyscy wiemy i po prostu doświadczyliśmy też w naszym życiu, wiele świadectw można było składać, jak dobrą rzeczą, bracia i siostry, jest to, aby przychodzić przed Boże oblicze, aby radzić się Pana. I Pan tego oczywiście też oczekuje od nas, oczekuje, że będziemy przychodzili do Niego, że nie będziemy mieli żadnego innego doradcy oprócz Boga. Człowiek lubi sobie szukać innych doradców, Bóg tak, nawet mówi, że Bóg ma najważniejsze zdanie w tym wszystkim, ale też dobrze jest innych posłuchać. Oczywiście to Bogu się nie podoba i Bóg oczekiwał też od narodu izraelskiego, tak jak oczekuje od nas zresztą, żeby przychodzić do Niego w każdej sprawie, aby się radzić. A tu czytamy w tym fragmencie, że kiedy przyszli niektórzy mężowie spośród starszych Izraela, aby się radzić Pana, to Pan Bóg przez proroka Ezechiela powiedział im takie słowa, jaką żyw, nie pozwolę wam mnie się radzić. Czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację, jak to mogło wyglądać? Czy możemy sobie wyobrazić tych mężów, tych starszych spośród Izraela, którzy przychodzą do Ezechiela, przychodzą, może siadają sobie wygodnie i pewnie chcą słyszeć, co Bóg też myśli o tej czy o innej sprawie. Chcą, żeby po prostu Bóg odpowiedział im na to. Czy możemy sobie wyobrazić też ich zaskoczenie, kiedy usłyszeli, jaką żyw, nie pozwolę wam mnie się radzić. Czy możemy sobie to zaskoczenie wyobrazić? Kto może usłyszeć takie słowa? Jaką żyw, nie pozwolę wam mnie się radzić. Każdy takie słowa może usłyszeć, kto przychodzi do Pana po radę, a później też i żyje swoim życiem, postępuje w zupełnie inny sposób, nie tak jak usłyszał od Boga, tylko tak jak mu dyktuje rozum, jak mu dyktuje serce, jak mu dyktuje logika. Jeśli tak jest, to każdy może usłyszeć takie słowa, jaką żyw, nie pozwolę wam mnie się radzić. Bo załóżmy, że ja mam jakiś problem, pójdę do jakiegoś brata, przedstawię mu ten problem. Ten brat oczywiście ma taką Bożą mądrość i udzieli mi jakiejś dobrej rady, ale ja pójdę i pomyślę sobie, no rzeczywiście ta rada była dobra, ale wymaga zbyt wiele poświęcenia ode mnie, zbyt wielu wyrzeczeń wymaga. Ja sobie zrobię zupełnie inaczej. Sytuacja może się powtórzyć jeszcze kilka razy, znowuż mam później inny problem, znowu idę do tego brata i tak dalej, i tak dalej. I robię po swojemu i w końcu kiedyś idę do tego brata, a ten brat mówi, ja już ci nie będę więcej dawał żadnych rad, ja już ci nie będę radził, dlatego że to, co ja ci powiedziałem, ty zawsze robiłeś po swojemu. I nie mógłbym mieć nawet do niego pretensji, że tak postąpił, dlatego że on chciał dobrze, on dawał te rady, ja ich nie wykonywałem. To jest naprawdę smutne. I tu podobnie ma się sytuacja z tymi starszymi z Izraela. Oni wiele razy przychodzili pewnie wcześniej, rady otrzymywali, ale nie stosowali się do tych rad, zupełnie inaczej robili, całkiem inaczej przebiegało ich życie. Przychodzili, odchodzili i w końcu Bóg powiedział: nie, już wystarczy. Niektórzy ludzie zachowują się tak, jakby to nie oni potrzebowali Boga, ale tak jak gdyby Bóg ich potrzebował. To jest też prawda, bo Bóg potrzebuje człowieka, ale jeszcze bardziej człowiek potrzebuje Boga, bo bez Boga nic nie można osiągnąć, nic nie można zrobić. Może być tylko wielki zawód, wielkie zaskoczenie. Lecz oni byli przekorni, też czytamy tutaj w tym 8 wersecie. Kiedy sprawdzałem ostatnio też w słowniku języka polskiego to słowo przekora, ja wiem, co to znaczy, ale tak chciałem zobaczyć taką definicję. To jest tam napisane, że przekora to robienie komuś na złość. Przekora to takie jakby umyślne sprzeciwstawianie się komuś. To jest właśnie przekora. I o Izraelu często czytamy, w wielu księgach czytamy, że oni byli przekorni. Lecz oni byli przekorni. Postępowali przekornie. Bóg nawet o nich tam mówi w jednym miejscu: domu przekory, czy coś w tym podobnego. Byli przekorni. Człowiek jest przekorny. Niektórzy nawet mówią, że w naszym kraju ludzie też są przekorni, bo ktoś powiedział, że aby w naszym kraju na coś zezwolić, to trzeba tego zabronić, a żeby czegoś zabronić, to trzeba na to zezwolić. I wtedy wszystko będzie dobrze, bo dlatego, że Polacy też jednak są przekorni. Izrael był też przekorny, ale wiemy, że przekora do niczego dobrego też i nie doprowadzi. Przekora jest niewłaściwa. Przekora jest nawet bardzo zła, bo przekora to jest zrobić inaczej, a wtedy możemy usłyszeć, jak on żyw, nie pozwolę wam mnie się radzić. Możemy się tylko zastanowić, możemy pomyśleć, jak my byśmy się czuli, gdybyśmy byli na miejscu starszych Izraela, ale też możemy sobie wyobrazić to, że Bóg tak do nas mówi. Kiedy przychodzimy po radę, takie słowa możemy usłyszeć i Bóg może powiedzieć: dajcie mi spokój, nie chcę słuchać waszych modlitw już. 7 werset nam mówi: niech każdy z was odrzuci obrzydliwości miłe dla jego oczu i nie kalajcie się bałwanami egipskimi. Niech każdy z was odrzuci to, co się Bogu nie podoba. Takie słowa słyszymy. Te wszystkie obrzydliwości, te wszystkie zaszłości, które idą za człowiekiem. My mówimy, że naszym pasterzem jest Pan Jezus, jako te owieczki podążamy za Nim, ale też kiedy czytałem taką historię, że pewien człowiek, hodowca trzody chlewnej, była to taka miejscowość, tam zaraz niedaleko, kilkaset metrów dalej była rzeźnia, masarnia, do której ta trzoda chlewna musiała prędzej czy później trafić. I ten człowiek robił to zupełnie inaczej niż inni, bo on szedł przodem, kiedy już przyszedł ten czas, żeby odstawić je tam do tej rzeźni, on szedł przodem, a te wszystkie świnki szły za nim. I to takie troszeczkę było niezrozumiałe, niewyobrażalne dla innych, bo rzeczywiście świnka to też jest takie uparte zwierzątko, może nawet bardziej jak osiołek jeszcze, że ciężko zaprowadzić ją tam, gdzie się chce. A one tak posłusznie szły za tym właścicielem i ktoś w końcu tam zapytał: jak ty to robisz, że one tak idą za tobą, że nie musisz ich poganiać, popędzać, gdzieś na sznurku jakimś ciągnąć albo jakimś tam pojazdem przewozić? On powiedział: idą za mną, dlatego że mam tutaj taką torebkę, w tej torebce mam taki zielony groszek, to jest ich przysmak i od czasu do czasu im tam rzucę troszeczkę i one pójdą za mną, dokąd pójdę. I również jeśli odnieść to do takiego życia duchowego, to również diabeł ma coś takiego, że od czasu do czasu rzuca. My oczywiście mówimy, że naszym pasterzem jest Pan, że idziemy za Nim, że chcemy Go słuchać, ale czasami jest tak, że dochodzimy do pewnego miejsca i widzimy, że jeśli rozglądamy się na boki, możemy zobaczyć, że diabeł ma coś takiego, co naprawdę nam smakuje, co lubimy. I wtedy na chwilę schodzimy z tej drogi, idziemy za cięciem tego świata. I to jest wielkie niebezpieczeństwo, bo Pan Jezus chce nas karmić, tak jak tam śpiewaliśmy w tej pieśni. Kto ma takie pragnienie, może przyjść, może pić. Nie ma żadnego limitu. Te Boże źródła są otwarte w każdym dniu. Nigdy nam nie zabraknie tej czystej, żywej, świeżej wody, którą daje nam Pan Jezus. Naprawdę nie musimy czerpać z tych studni, które świat nam zastawia, które stara się też przekonać nas, że to nie jest trucizna, że to jest dobra woda. Ale my wiemy, że to jest trucizna i prowadzi do zatrucia naszego życia duchowego całkowicie, także później ciężko się jest nawet podnieść. W jednej z pieśni śpiewamy: ach, potrzebuję Cię, łaskawy Panie mój. Rzeczywiście, bracia i siostry, potrzebujemy naszego Boga, potrzebujemy naszego Pana, potrzebujemy radzić się Jego każdego dnia. Słowo Boże nam mówi o Panu Jezusie, że jest On cudownym doradcą, cudowny doradca. Po cóż szukać innych doradców, jeśli mamy tego cudownego? Bądźmy posłuszni, bracia i siostry, radźmy się Pana w każdej sprawie. To nie jest tak, że ktoś może powiedzieć, że ta sprawa to taka jest drobna, jakaś taka błahostka, że naprawdę nie warto przychodzić do Boga, nie warto Mu, po prostu nie warto, że sobie sami z tym poradzimy. W każdej sprawie powinniśmy się radzić i oczekiwać na Bożą odpowiedź, bo Bóg chce dać radę. Jemu to sprawia też i radość, kiedy przychodzimy, kiedy pytamy i kiedy też to, co usłyszymy, wprowadzamy w życie. I dzisiaj również tutaj w tym miejscu Bóg chce nam dać jakieś rady. Często przychodzimy i mówimy: dzisiaj rzeczywiście było słowo dla mnie. To dzisiaj tak jakby Bóg widział całą tą moją sytuację i użył tego czy tamtego brata i to było dla mnie słowo. Dzisiaj otrzymałem wspaniałą radę. I dobrze by było, gdyby też i ta rada została wprowadzona w nasze życie. Chciejmy korzystać z usług tego cudownego doradcy, którego mamy. Chciejmy korzystać z usług, z rad naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Niech nam Pan w tym błogosławi. Amen.
Chwała naszemu Panu. Tak pomyślałem sobie, jak gdybym ja miał 6 czy 7 miesięcy nie modlić się głośno, nie usługiwać. Na pewno nie chciałbym. Tak pomyślałem sobie, kiedy Krzysiu mówił o tym czasie, to pomyślałem sobie: Panie Boże, nie dawaj mi czasami, nie wiem, nie tylko z tego powodu, można z różnych powodów nieraz się wyłamać nie ze swojej własnej woli, bo można też z własnej, nieprzymuszonej woli wyłamać się z pewnych rzeczy. Ale to już jest zupełnie co innego, ale chociaż może ktoś by powiedział: no i dobrze by było. No nie myśl tak. Jeżeli tak myślisz, to już jest gorzej niż źle z tobą. Jest to na pewno wyłom. Na pewno, jakbyśmy na to nie patrzyli, drodzy. Jeżeli ktoś bierze czynny udział w życiu zboru i na jakiś czas go brakuje, jest to wyłom, który trzeba, w którym trzeba powiem stanąć. Inni muszą stanąć w tym wyłomie. Tak dzisiaj rano, tak właśnie rano dzisiaj pomyślałem, nagle mnie Waldka nie ma. Mówię: kto będzie grał, kto komputer włączy? Przez moment zapomniałem, że Marcin jest. A kiedy pomyślałem sobie, że Marcin jest, mówię: o, spadło mi. Bo jest ktoś, kto będzie grał i kto obsłuży ten sprzęt. I od razu pomyślałem sobie coś jeszcze więcej. Czego nie powiem, ale ktoś na pewno wie, o kim myślę. Tak, jest jeszcze ktoś. Nie będę mówił głośno, bo to mój syn. Powinniśmy uzupełniać się, drodzy. Jeżeli jednego brakuje, że jeden nie może, drugi powinien poczuwać. Nie wiem, Mariusza nie ma, przepraszam. Czy ktoś wie? Bo by nie było go w czwartek. SMS-em mi dał znać, a nie wiem, dlaczego go, dzisiaj nie ma. A że jest chory, tak pomyślałem sobie, bo jest chory, jest i tak, dlatego pytam się was, czy być może źle się czuje, czy, a nie wiem, a nie dawał mi nic znać, ale pamiętajmy o nim. Także, jeżeli są wyłomy, uzupełniajmy te wyłomy, drodzy. Jeżeli nie modlisz się, nie wiem, jakiś czas, niech inni się modlą, ale ty Ale ty w końcu zacznij się modlić. Musimy się uzupełniać, drodzy, a najlepiej, jeżeli wszyscy robią to, co powinni robić. Wtedy jest tak pięknie. Brakuje na przykład naszych dziewczyn, tak powiem. I są to wyłomy. I zacznie się rok szkolny teraz, rok akademicki. W tygodniu nas będzie mniej. Będzie to odczuwalne. Ja na przykład się bardzo cieszę, kiedy jesteśmy wszyscy. No ale takie jest życie, że niestety no nie tak właśnie się układa, że nas nie ma. Myśmy, módlmy się za tymi, których nie ma. A też jeżeli możemy, to zawsze bądźmy na nabożeństwach. Jeżeli możemy, nie opuszczajmy. Powiem, jeżeli to jest, no nie z naszej, ale jeżeli nie czyńmy tak, aby ktoś musiał rzeczywiście uzupełniać nasz wyłom z naszego po prostu jakiegoś tam lenistwa. Sławek nie miał okularów, dlatego tak powiedział, że się cieszą dzieci, że idą do szkoły. Na pewno nie cieszą się do końca. Na pewno my. Ja powiem, ja kiedy jest już piątek, to jestem, no nie chcę powiedzieć, że w siódmym niebie, ale się cieszę, że przede mną te dni, kiedy jestem w domu. Ja, nic innego mi nie sprawia takiej przyjemności, kiedy jestem w domu, kiedy jestem z rodziną, kiedy muszę, a kiedy przychodzi ten czas, że i chociaż ta praca, ale drodzy, my idziemy do pracy, czy my idziemy do szkoły i my, i dlaczego nie chcemy? Dlatego, że tam jesteśmy narażeni między innymi na przykrości, na właśnie na ludzi, o których Sławek mówił, przekornych. A szkoła dzisiaj to jest jedna wielka przekora, jedna wielka złośliwość, jedna wielka przykrość. Tak świat postępuje. Nie wiem, jest dla siebie, nie wiem, no, a nie wiem, no, to też jest chyba ten i czas, wizerunek tego czasu ostatecznego, że ludzie tacy są. Że są przykrzy, są nieprzyjemni w szkole, w pracy, na ulicy, gdziekolwiek byśmy, są nieprzyjemni, no i dlatego może nie chcemy. Ale musimy, to jest. Jak będziemy mieli końcowym, to przeczytam taki właśnie fragment, który dziś już był czytany. Niech on będzie właśnie dla nas taką też i zachętą od tego 1 września. Ci, co idą, nasze dzieci, młodzież, która idzie do szkoły, my, którzy idziemy do pracy, ci, którzy pozostają w domu. Dobrze jest myśleć, że. I to jest naszą jedyną radością, nadzieją, siłą, że Bóg jest z nami. Że możemy czuć Jego obecność, modlić się o to. I Bóg jest. I Bóg posila i mówi, idź. Pan Jezus, kiedy... To Krzysiu chyba czytał, czy Sławek czytał? I dość tego. Krzysiu czytał. Dość właśnie, że... Dlaczego śpicie? I dość już tego. 3 razy do nich przychodził. Tak sobie pomyślałem... Być może gdyby czuwali, gdyby modlili się razem z Nim, kiedy przy ten moment może by się nie rozpieszli, może by nie upadła tak ich wiara. Nagle, bo wiemy, że się wystraszyli i się... No, ale dlatego, że nie czuwali. Pan Jezus przychodzi i mówi, i dlaczego nie czuwaliście? Módlcie się. Czuwaj, módl się. Bo nie wiesz, co będzie za 10 minut, co za godzinę będzie. Nieraz słyszymy świadectwa, że ktoś obudził się, naszego zboru świadectwa, że ktoś się obudził się, czy o 2 w nocy, czy o 4, czy w ogóle, czy w południe. I nagle, nie stąd, nie znowu, nagle miał pragnienie, prawda, żeby się modlić. No i się modli. Być może nie za kogo. A nieraz może się modlimy i nagle przychodzi jakieś doświadczenie. My nie wiemy tego. Dlatego Pan Jezus później mówi, dość, koniec, spania, idziemy. Jak spędziliście ten czas, tak spędziliście, ale przychodzi to, co ma przyjść. Drodzy, i my, jeżeli właśnie prześpimy pewien okres w naszym życiu, czy właśnie nie czuwamy, ale przyjdzie doświadczenie. Nagle przyjdzie i może nas powalić, dlatego że nie czuwaliśmy. Dlatego, że się nie karmiliśmy na przykład Bożym Słowem. Dlatego, że na przykład dzisiaj ktoś myśli sobie zupełnie o czymś innym. A ty masz słuchać, masz się karmić, masz nabywać tych sił, bo jutro 1 wrzesień na przykład. 60 ileś niby liczył w tej chwili lat temu 1 września i wiemy, czym to było dla naszego kraju. Straszną rzeczą. Zaczął się okres potworny, okres 6 lat, gdzie ginęły miliony, miliony ludzi, gdzie było okropne prześladowanie. Było coś takiego, wiadomo było, że tam ten agresor się szykuje, że coś będzie, ale nikt nie wyobrażał sobie takiego, tej eskalacji tak potężnej, tak ogromnej. Drodzy, dlatego czuwajmy, nie śpijmy, módlmy się, myślmy jedni o drugich. Sławek też czytał, że taki fragment, że wielu chce wejść, ale nie wszyscy, ale wielu nie wejdzie. Drodzy, to też jest dla nas takim ostrzeżeniem, takim znakiem, żeby czuwać. Bo faktycznie my o Bogu wiemy, my wszystko wiemy, my mamy poznanie nieprawdopodobne. Naprawdę te słowa, co u nas jest mówione tydzień temu i w ogóle, mamy ogrom słowa, mamy poznanie ogromne. I znamy naszego Stwórcę. Ale czy On nas zna faktycznie? Czy On nas zna? Czy kiedyś możemy się nie zdziwić właśnie takim nie znam Cię, nigdy Cię nie znałem. Są to słowa, które nas napominają. Dzisiaj chciałbym przeczytać z Ewangelii Łukasza. Ewangelia świętego Łukasza, 17 rozdział. I to są różne wypowiedzi Pana Jezusa Chrystusa. Tak jest ten fragment zatytułowany. Różne wypowiedzi. Pan Jezus mówi o różnych rzeczach. I od pierwszego wersetu mówi o rzeczy, o której nie zawsze my chcemy słuchać. Wolelibyśmy nie słyszeć o tym. Ale Pan Jezus mówi, bo to też jest prawda. I rzekł do uczniów swoich, niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawiesił na szyi jego, zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Miejcie się na baczności. Jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by 7-krotnie na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i 7-krotnie zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. Drodzy, chcemy, aby być dla innych wzorem, prawda? Każdy z nas, rodzice dla dzieci chcą być wzorem. Rodzice, my chcemy jako ojciec, jako matka być dla naszych dzieci, bym chciał być najlepszym ojcem, najlepszą matką. Dzieci wierzą, że dla rodziców chcą być najlepszymi dziećmi. Wierzę. Prawda? Mają takie pragnienie, być takim kochanym dzieckiem. Prawda? Mamy takie dzieci? Ale że jest to ważne, czy chcemy, pragniemy, no, czy chcemy, czy rzeczywiście nie chcemy. Nie muszę być najlepszy, nie musi mnie tatuś czy mamusia kochać, a nie, kochać to mnie powinien. O tak. Ale czy chcemy, gdybym ja miał cokolwiek powiedzieć o swoich dzieciach, gdyby moje dzieci by chciały, abym powiedział o nich najlepsze rzeczy, prawda? Nie chciałby, żebym powiedział o jakichś negatywnych. Waldek tydzień temu mówił o swoich dzieciach. I już nie będę mówił, bo już jedno dziecko jest. Chcemy. Drodzy, my chcemy słyszeć i chcemy, żeby o nas tak mówiono i my chcemy takimi być. No naprawdę, my chcemy takimi być. Nikt z nas nie chce spowodować tego, żeby na przykład dziecko zgorszyło się z ojca. A dzisiaj dzieci naprawdę wstydzą się nie za swoich rodziców. Rodzice wstydzą się za swoje dzieci. Mam kolegę, przyjaciela z moich młodych lat. Jego rodzice wstydzą się za niego. Kiedy sięga po kieliszek, kiedy nie pije, jest dobrym człowiekiem, bardzo dobrym człowiekiem. Naprawdę mądrym, inteligentnym człowiekiem. Kiedy wypije trochę, no, szkoda słów. I znacie go. Jego siostra się za niego wstydzi. Kiedy wypije, się wstydzą. Dzieci wstydzą się często za swoich rodziców. Kiedy idzie pijany, czy w ogóle w innych okolicznościach, to nie tylko alkohol. I się wstydzi. To jest taką ujmą dla rodziny, prawda? Takim wstydem, takim cieniem kładzie się na rodzinę. Drodzy, Pan Jezus mówi, że zgorszenia przyjdą. zgłoszenia przyjdą, ale biada temu, że jeżeli mają one przechodzić poprzez nas. My nie możemy być powodem zgorszenia. I o tym, nie wiem, czy myślimy nieraz o tym, czy jesteśmy powodem zgorszenia. Czy na przykład nie zadajemy sobie pytanie, leżąc na przykład w łóżku, czy nie wiem, idąc, czy jestem powodem do zgorszenia. Czy zadajesz sobie takie pytanie, czy jesteś? Być może właśnie często zadajemy sobie pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy zbudowaniem dla kogoś. To na pewno często. I byśmy chcieli być, żeby nasze świadectwa były zbudowane, nasze kazania, nasze modlitwy, nasz śpiew. I chcemy, i dobrze, że chcemy. To nie jest nic, broń Boże, bo my budujemy i chcemy innych budować. My chcemy się za innych modlić i być przydatnym. I to jest naprawdę, bo taka jest nasza powinność, dzieci Bożych. Ale czy zadajemy sobie nieraz pytanie, czy jesteśmy, czy może nie jesteśmy zgorszeniem? Jak myślisz, czy mogę być zgorszeniem? Czy nie jestem zgorszeniem? Czy moje postępowanie nie jest gorszące dla moich bliźnich, a też czy nie przynosi wstydu Bogu? Druga Samuelowa, 12 rozdział. Może druga Samuelowa, 12 rozdział, 14 werset, 344 strona. Jak Bóg też widzi, drodzy, właśnie zgorszenie? Wiecie, co Dawid uczynił, kiedy ta historia z Betrzebą. I teraz, co Bóg mówi, jak Bóg określa ten czyn? Druga księga Samuela, 12 rozdział, 14 werset. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, przeto syn, który ci się urodził, musi umrzeć. Drodzy, ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana. Drodzy, można zgorszyć, prawda? I my nieraz mówimy, no zgorszenie, zgorszyłem. Oczywiście, czy ktoś, nie wiem, czy nie zadajemy sobie tego pytania, ale drodzy, warto jest sobie zadać takie pytanie. Czy nie jestem zgorszeniem? Czy moje postępowanie, czy moje życie, czy moje słowa nieraz, czy moje czyny nie powodują zgorszenia? Bóg to nazywa, drodzy, jak to Bóg nazywa? My nieraz mówimy, no, może się ktoś tam zgorszył. Czynem swoim zbezcześciłeś imię Pana. Drodzy, czy dociera do nas ta świadomość? Zbezcześciłeś imię Boga. Prawda, że to jest mocne słowo? Już? To już jest, powiem przerażające. Może zgorszenie to takie, no może tam. Drodzy, zbezcześciłeś, kiedy gorszymy, tym samym, powiem, zbezczeszczamy imię naszego Boga. Jakie to jest mocne, prawda? Ja sobie nie zdajemy sprawy, że słowo wypowiedziane, przykrość wypowiedziana komuś może spowodować coś takiego. Rzymian, list do Rzymian, drugi rozdział, 23 i 24 werset, 1210 strona, żebyśmy szybciej szukali. I teraz ty, który się chlubisz zakonem, ty, który się chlubisz, mówisz, że jestem chrześcijaninem, jestem dzieckiem Bożym. I drodzy, popatrzcie, który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. I z waszej winy mogą bluźnić imieniu Boga. Drodzy, jeżeli jesteśmy zgorszeniem, naprawdę jest to warte do zastanowienia, czy jesteśmy zgorszeniem. I to są takie słowa, które mówią, którzy się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu bezcześcisz Boga. Albowiem z waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią w imieniu Boga. Drodzy, są to mocne słowa, bardzo mocne słowa. Ja sobie nawet nie zdajemy sprawy, że postępując tak czy tak, powodujemy to, co powodujemy. Nie możemy i musimy się zastanowić, czy swoim postępowaniem nie przynoszę wstydu swojej rodzinie, swoim zborowi, a też i Bogu. Drodzy, idziemy wąską drogą do nieba. Nie wiem, jak nieraz tak słyszycie, słyszymy, kiedy czytamy, czy kiedy ktokolwiek mówi o wąskiej drodze, jak sobie tą wąską drogę wyobrażacie? Nie wiem, ja zawsze ją widzę właśnie rzeczywiście wąską, prostą, nie wiem dlaczego prostą ją widzę, ale i takich cichych wierzących ludzi, którzy idą do przodu. Naprawdę, tak zawsze wyobrażam sobie tą drogę. Ludzi wierzących na tej drodze, którzy idą tak, w takim spokupieniu, w cichości do przodu. I na takiej drodze, drodzy, rzeczywiście tak powinno być. Ale jeżeli ktoś jest przekorny, jeżeli ktoś jest przykry, jeżeli ktoś wyrządza komuś przykrość, powiem, to tak jakby idziemy razem, rzeczywiście chrześcijanie, tak jakby rodzina, dzieci, i nagle ojciec swojemu dziecku nogę podstawia, a on sobie wyciąga się jak długi, czy odwrotnie, drodzy. Nie można, prawda? Takie coś jest nie do wyobrażenia. Drodzy, ale to jest wąska droga i na tej drodze są sami sprawiedliwi, sami, którzy miłują Boga, którzy mają owoce Ducha Świętego. I teraz, jeżeli postępuję tak, jak postępuję, to kim jestem? Warto jest sobie zadać to pytanie, czy nie jestem zgorszeniem? Czy nie jestem zgorszeniem? Czy nie przynosi zgorszenia swoją mową, swoim zachowaniem, swoim postępowaniem? Drodzy, dałby Bóg, abyśmy na tej ziemi naprawdę wiedli życie czyste i sprawiedliwe. I abyśmy być może często, kiedy zadajemy sobie pytania, albo chcemy być zbudowaniem i bądźmy zbudowaniem i stawajmy w tych wyłomach, tak, ale zadajmy sobie od czasu do czasu pytanie, czy nie gorszymy? Czy nasze postępowanie nie gorszy innych? A jeżeli gorszy, jeżeli przyczyniamy się, to są te słowa, które mówią, bezcześcisz imię Boga. Jeżeli zgorszenie może nas nie przeraża tak mocno, to pomyśl o tych słowach. Jeżeli czynisz grzech świadomy, to bezcześcisz imię Boga. Dałby Bóg, abyśmy też o tym myśleli. Wierzę, że nie chcemy czynić źle. To jest naszym pragnieniem, czynić dobrze. Ale pomyślmy, zadajmy sobie to, nie wstydźmy się tego pytania, ani nie uciekajmy od tego pytania. A wierzę, że Duch Święty pozwoli nam wejrzeć i pokazać to, co jeszcze jest nie tak. To, co jeszcze może gorsze, to, co może jeszcze się nie podoba. Amen.